Niezmiernie się cieszę, Tomku, że chociaż ty jeden zapamiętałeś przesłanie sprzed 2 tygodni. Także protesty z sali. Dobrze. No tak, czasami bardzo drobna rzecz, jedna drobna rzecz z pozoru błaha może zadecydować o naprawdę wielkich sprawach. Na przykład kawałeczek taśmy, który ktoś zapomniał odkleić z kadłuba samolotu, gdy robił poprawkę lakieru, spowodował wielką katastrofę, bo ten kawałek taśmy zasłonił dyszę pomiaru wysokości. Albo ktoś zapomniał wyłączyć mały wyłącznik urządzenia namiarowego na okręcie, skutkiem czego to urządzenie się rozładowało i nie dało się namierzyć samolotu Amelie Earhart, którym oblatywała świat jako pierwsza kobieta. Miała wylądować na małej wysepce na Pacyfiku, by zatankować paliwo, a ten okręt miał ją na tą wysepkę naprowadzić, ale ktoś zapomniał wyłączyć jednego wyłącznika. Do dzisiaj nie wiadomo, co się z nią stało. Po zakrojonej na ogromną skalę akcji poszukiwawczej, już najmniej ważne, że ta akcja kosztowała na dzisiejsze realia kilkaset milionów, bo jakiś ktoś zapomniał wyłączyć jednego małego wyłącznika. O Amelie Earhart było właśnie wczoraj na świątecznym spotkaniu dla pań, największym wydarzeniu w roku w naszej wspólnocie promującym Ewangelię, już niedługo największym w kraju. Kto wie. Wiele osób miało okazję przybyć, także z Krakowa, ze śląskiej aglomeracji. Tak jak Tomek tutaj właśnie powiedział, było naprawdę sporo osób. O wiele, wiele za dużo niż komfort by na to wskazywał, a więc takie nieśmiałe marzenie, by może za rok, kto wie, w nowym audytorium. To zależy oczywiście od naszej determinacji na ten cel. W każdym razie wielkie gratulacje dla pań za to wydarzenie i też właśnie podziękowania dla panów, jak mówił Tomek, którzy pomagali. Cała chwała dla Boga. I Amelia Earhart była ilustracją do głównego przesłania. Była pierwszą kobietą, która przeleciała Atlantyk. 88 lat temu to było, jako pierwsza kobieta, później samotnie przeleciała Atlantyk i stała się chyba najsłynniejszą kobietą tamtych czasów. Niestety jej życie zakończyło prawdopodobnie niewyłączenie przez kogoś jednego wyłącznika. Coś bardzo ważnego rozstrzyga się czasami przez drobny niuans. Tak też jest z czymś tak ważnym, jak wieczność. To, gdzie będziemy ją spędzać, zależy od pewnego niuansu. Czyżby? Idziemy dalej przez Ewangelię Jana i dzisiaj poznamy kolejny fragment 6 rozdziału. Popatrzmy na pierwszą jego część. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Epizod miał miejsce po tym, jak Jezus dokonał rozmnożenia chleba dla 5000. Co ludzie chcieli zrobić z Jezusem? Obwołać go królem. pod wpływem cudu, którego dokonał, rozmnożenia chleba, ludzie chcieli nadać mu najwyższą godność, jaka przyszła im do głowy. Wszystko się pięknie toczyło, ale pojawił się pewien problem, że Jezus nie chciał z nimi być. Gdy zobaczył, co chcą z nim zrobić, schował się przed nimi w górach, tak? Dlaczego? Dlaczego Jezus nie docenił gotowości ludzi, którzy chcieli uznać Go za kogoś najwyższego w ich pojęciu, za króla? Dlaczego nie chciał z nimi zostać? Dlaczego myśl, że będzie dalej z nimi przebywał, nie była dla Niego zbyt miła, także po prostu się przed nimi schował? Dlaczego? Z powodu pewnego niuansu, który tutaj możemy zobaczyć w wersie 15, że oni chcieli, co zrobić? Porwać Go, aby obwołać królem. Niuans polegał na tym, że oni mieli pomysł dla Jezusa, co powinien robić. Mieli pomysł, że będzie ich królem. Co jest istotą tego problemu, tego wydawałoby się drobnego niuansu? Zobaczmy ciekawe słowa, które Jezus wypowiedział, zapisane w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale. Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. Niuans, o który chodzi, jest najbardziej widoczny u wielkich tego świata, chociaż jest problemem każdego człowieka. Jednak u wielkich tego świata jest najjaskrawiej widoczny. Według jakiego schematu działają wielcy tego świata? Mają pomysł dla każdego, co powinien robić. Mają dla każdego wizję, co powinien robić. W ten sposób zresztą stali się wielcy, angażując ludzi w swoje pomysły. Jak faraonowie w Egipcie, budujący wielkie piramidy, mówiący dziesiątkom tysięcy ludzi, co mają robić. Wielcy tego świata dają odczuć swą władzę właśnie w ten sposób, że mają dla każdego pomysł, co powinien robić, z korzyścią oczywiście dla nich. Popatrzmy na tą samą wypowiedź Jezusa w paralelnym tekście z Ewangelii Łukasza, rozdział 22. Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wielcy tego świata mają pomysł dla każdego, co powinien robić, i czyniąc tak, uważają się za dobroczyńców, chociaż korzyść będzie dla nich. Mamy dla was wspaniały lek, tak? Ta rozmowa będzie nagrywana dla państwa komfortu. U wielkich tego świata widać to najjaskrawiej, ale jest to problem każdego człowieka i nazywa się po prostu ja na tronie. Ja jestem najważniejszy, dlatego ja mam pomysł na to, co powinieneś robić. Przypadkiem jest to pomysł, który pomoże mi zrealizować moje wizje, a raczej nie przypadkiem, tak? Bo za tym stoi egoizm. Tak więc taka wizja świata, świat jest złożony z konkurujących ze sobą jednostek, te, które są silniejsze, mądrzejsze, mające większe zasoby, za ich pomysłami muszą iść inni. Tak się świat kręci. Stoi za tym pewna postawa w sercu człowieka, ego na tronie. Ja jestem najważniejszy. Dlatego mam pomysł na twoje życie. Powiem ci, co będziesz robił, robiła i powinieneś mi za to dziękować. Jestem twoim dobroczyńcą. W pewnych warunkach ludzie nazywają to miłością. Mężczyzna do kobiety albo kobieta do mężczyzny. Kocham cię, jesteś miłością mojego życia. Dlatego mam pomysł na każdą minutę twojego życia, jaka ci została. Tak? Powiem ci, co będziesz robił, robiła, bo cię kocham, jestem twoim dobroczyńcą. Czy chciałabyś zostać moją żoną? Czy zechciałbyś zostać moim mężem? Bym mogła cię uszczęśliwić moim pomysłem na każdą minutę twojego życia, jaka ci jeszcze została. Oczywiście tego tak nie nazywamy, ale taka jest mniej więcej mentalność, która obowiązuje w świecie. Taki jest schemat działania. Jak to zrobić, żeby ta osoba albo pół ludzkości działało na moje konto? Nic dziwnego, że takie samo podejście mieli tamci ludzie wobec Jezusa. Mamy dla ciebie okazję, pomysł. Czym będziesz się zajmował? Będziesz naszym królem. Nazwali to najlepiej, jak potrafili, ale nie zmieniło to w najmniejszym stopniu faktu, że za tym stał egoizm. Skoro potrafisz rozmnażać chleb i leczyć choroby, połączmy siły. Będziemy razem mówili ludziom, co mają robić. Będą pracować na nasze konto. Był tylko jeden problem. Jezus nie chciał przebywać w takim towarzystwie. I uciekł przed nimi w góry. Jezusie, stój, gdzie idziesz? Przecież masz być naszym królem. A jak można było inaczej? Jaką inną postawę można było mieć wobec Jezusa? Czy byli ludzie, z którymi Jezus chciał przebywać, lubił przebywać? Przeczytajmy drugi odcinek naszego fragmentu. O zmierzchu uczniowie jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich, to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Czy byli ludzie, z którymi Jezus chciał przebywać? Tak, nawet przyszedł do nich w środku nocy i to po wodzie. Nie czekał, aż dopłyną do brzegu. Oczywiście to, że przyszedł po wodzie, ma inne znaczenie i o tym za chwilę, ale byli to ludzie, z którymi chciał przebywać. Dlaczego? Na czym polegał myk? Na czym polegał niuans? Mieli postawę uczniów. Byli gotowi od niego przyjąć to, jak warto żyć i co robić. Zamiast porwać go dla swoich celów, pragnęli, żeby on ich porwał i powiedział, co mają robić. To jest ten niuans. Z takimi osobami Jezus chciał być. Z takimi ludźmi Bóg chce być. Z takimi chce spędzać wieczność, którzy poddadzą swoje ja, swoje ego, i będą chcieli żyć dla Niego. Jezusie, oddaję Ci moje życie, już nie mam życia dla siebie, nie mam swoich spraw, Ty jesteś moją sprawą. Taką decyzję Biblia nazywa nawróceniem. Zaproszenie Jezusa, by wszedł do mojego życia i zajął pierwsze miejsce na tronie. Tamci wcześniejsi ludzie też chcieli obwołać Jezusa królem, posadzić go na tronie. Znaleźli najwyższą nazwę, jaka przyszła im do głowy, ale to była tylko nazwa. W sercach nadal byli sami dla siebie najważniejsi i chcieli mówić Jezusowi, co ma robić. Taki niuans, a od niego zależy najwięcej. Zależy, gdzie człowiek będzie spędzał wieczność. To jest taki malutki wyłącznik, malutki skrawek papieru, niezauważany przez większość ludzi, epizod, ale bez tego epizodu, jakim jest nawrócenie, ustąpienie Jezusowi miejsca na tronie, bez tego epizodu nikt nie dostanie się do nieba. Bóg nikogo takiego tam nie wpuści. Kto pozornie go uzna, pięknie nazwie, a i tak będzie ciągnął w swoją stronę. Bóg nikogo takiego do nieba nie wpuści, bo po co mu ten kłopot? Już raz miał taki kłopot, gdy jedno ze stworzeń chciało trochę wykorzystać dla siebie, trochę tej chwały, która należała się Bogu, przekierować na swoje konto. To stworzenie nazywa się Lucyfer. Rozwiązanie tego problemu kosztowało Boga posłanie swojego Syna na krzyż. Bóg nie zrobi sobie tego kłopotu, by wpuścić do nieba choćby jedną taką osobę, która nie zrezygnowała z buntu. Może taka osoba nazywać Boga jak chce, królem, Bogiem, przenajświętszym. Może zrobić miliard dobrych uczynków. Bóg nie zrobi sobie kłopotu, by wpuścić do nieba kogoś, kto nie nawrócił się z drogi buntu. Ale kto się przyzna do buntu? Właśnie. Najpierw trzeba odkryć prawdę o sobie. Czasami bardzo dobrze ukrytą za wieloma osobistymi dokonaniami, pozorami świętości, miejscem w hierarchii. Kto? Ja? Buntownik? Przecież ja jestem... Co to ma do rzeczy? Kim kto jest? Tym gorzej dla ciebie, bo masz trudniej odkryć, że jesteś buntownikiem, nie lepszym od innych, tylko lepiej schowanym. Może nazywasz Jezusa królem? Nie jest to takie trudne. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy Jezusa nazywali królem, ale byśmy siebie nazwali buntownikami, bo nimi jesteśmy. Taki jest stan wyjściowy każdego człowieka. Od tego trzeba zacząć. Dopiero gdy wyznasz, że jesteś buntownikiem, ja na tronie, wtedy dopiero możesz podjąć decyzję, że z tego miejsca chcesz zejść i wpuścić tam Jezusa. Jeżeli ktoś takiej decyzji nawrócenia w swoim życiu nie podejmie albo zrobi to pozornie, Bóg go do nieba nie wpuści. Choćby nie wiem, kim był. Bo nie zrobi sobie tam nowego kłopotu, żeby powtórzyła się sytuacja z Lucyferem, gdy na przykład pewnego razu w jakimś zakątku nieba kilku ludzi postanowi porwać Boga i uczynić Go swoim królem, by razem mówić innym, co mają robić. Bóg się nie boi, że tak się stanie, bo nie wpuści do nieba nikogo, kto nie rozwiązał problemu buntu w swoim sercu. Tak więc Jezus uciekł przed niektórymi ludźmi w góry i poszedł do tych, z którymi chciał przebywać, z uczniami. Po co do nich poszedł? Jezus miał pewne plany dla swoich uczniów na ten dzień, a raczej na tą noc. Jeszcze raz popatrzmy na wersy 19 do 21. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Jaki plan miał Jezus dla swoich uczniów? Uczniowie odbywali podróż między przeciwległymi brzegami jeziora. Szerokość jeziora około 10 kilometrów. 30 stadiów, jakie już upłynęli, to około 6 kilometrów. A więc gdzie się znajdowali? Na środku jeziora. Wtedy Jezus przyszedł do nich, idąc po wodzie, i wtedy nagle w jednej chwili znaleźli się przy brzegu. Zostali, można powiedzieć, teleportowani w jednej sekundzie 5 kilometrów. Co więc Jezus zrobił dla nich? Co im pokazał? Zakrzywił dla nich czasoprzestrzeń. Czy Bóg może to zrobić? Jakby chciał, żeby ktoś z nas nagle znalazł się z powrotem w domu u siebie? Albo kogoś, kto teraz siedzi w domu, patrzy w ekran, nagle pojawił się tutaj. Czy Bóg może coś takiego zrobić? Gdyby chciał? Nie pierwszy byłby to raz, prawda? I wtedy też nie było to pierwszy raz, bo 30 kilka lat wcześniej Syn Boży dał się zamknąć w ludzkim zarodku i teleportować do łona jednego ze stworzeń, Marii, by narodzić się w Betlejem. On jest Bogiem. Czyli tak naprawdę, co Jezus dla nich zrobił wtedy, dla uczniów? Przybliżył im trochę niebo, dał im trochę próbkę wieczności, gdzie nie będzie już ziemskich ograniczeń, nie będzie korków. Okej, a co z pozostałymi ludźmi? Tymi, którzy chcieli obwołać Jezusa królem, którzy zostali tam na drugiej stronie jeziora. Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, 22 wers. Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swoimi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. I teraz 25. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Co z pozostałymi ludźmi, którzy mieli pomysł dla Jezusa? Byli po drugiej stronie jeziora, gdzie Jezus ich zostawił, poszedł w góry. Stali, czekali, Jezus się nie pojawił, już następny dzień się zaczynał, więc zaczęli myśleć, gdzie może być. Nie popłynął łodzią, bo żadnej tam nie było. Gdzie on może być? Najlepiej będzie odnaleźć uczniów Jezusa i ich się trzymać, to pewnie Jezus w końcu się tam pojawi. Wsiedli do łodzi i popłynęli śladem uczniów. Jakież było ich zdziwienie, jak zobaczyli go razem z uczniami. I mówią do niego, co? Kiedy tu przybyłeś? Coś im nie pasowało. Według wszelkich praw czasoprzestrzeni nie powinno go tu być. Coś zgrzytało w ich umysłach. Przeżyłem coś takiego dwa razy. Kiedyś mój młodszy syn pojechał na weekend na studia do Wrocławia. Siedzimy z Ewą w McDonaldzie przy Michałowicza i nagle coś się nie zgadza. Słyszymy głos naszego syna. Jak możemy słyszeć jego głos, skoro jest we Wrocławiu na studiach? Przynajmniej na to wziął pieniądze. Czyżby zakrzywienie czasoprzestrzeni? Drugim razem przeżyłem coś takiego w 60. urodziny, gdy panowie wzięli mnie do zameczku prezydenckiego w Wiśle i nagle widzę osoby, których według wszelkich moich wyobrażeń nie powinno tu być. Widzę mojego brata Andrzeja, moich dwóch przyjaciół, gdzieś tam z innej części, Staszka, Irka. Czyżbyśmy mieli do czynienia z zakrzywieniem czasoprzestrzeni? W tych dwóch przypadkach znalazło się naturalne wyjaśnienie. Jednak w przypadku Jezusa naturalnego wyjaśnienia nie było. Nie było wtedy helikopterów. To naprawdę było zakrzywienie czasoprzestrzeni. Więc tamci ludzie słusznie pytają, kiedy tu przybyłeś? Chyba nie zwariowaliśmy. Inaczej mówiąc, skąd się tu wziąłeś? Tak? Według wszelkich prawideł nie powinno ciebie tu być. Co Jezus im odpowiedział? Tego nie mamy zapisane, ale pewnie coś w stylu. Widzicie? Coś was ominęło. Ale to, co tutaj najważniejsze, że oni dalej drążyli temat, nie zniechęcili się, chociaż Jezus gdzieś tam sobie od nich poszedł. Jezus nie poszedł za ich pomysłami, nie został ich królem, wziął ich na dystans. Postawił im przez to niewypowiedziane wyzwanie, aby szukali dalej. Nieprawdą jest to, co powiedziałem wcześniej, że Jezus nie chciał być z nimi. Na pewno was to zdanie zaniepokoiło i słusznie. Jezus chciał być z nimi. Jezus chciałby być z każdym człowiekiem. Bóg chciałby być z każdym człowiekiem i każdego człowieka chciałby mieć w niebie. Ale jest problem do rozwiązania, ten właśnie niuans, by zejść samemu z tronu i posadzić na nim Jezusa. By nie zadowolili się pozorami, bo obwołali Chrystusa królem, chociaż na tronie i tak siedzieli oni sami. Jezus wziął ich na dystans, bo mieli pewne rzeczy do odkrycia. I jest dobrze, drążą dalej, nie dają za wygraną. Gdy spojrzymy z szerszej perspektywy, za Jezusem chodziło wielu ludzi, ale jak na razie tylko garstka z nich miała taką postawę, pragnienie, żeby On im mówił, co mają robić, reszta jeszcze nie. Jeszcze sporo czasu upłynie, wiele perypetii, ale w końcu tych, którzy poddadzą mu swoje ja spośród tych ludzi, którzy za nim chodzili, będzie ponad 500. Im Jezus ukaże się po zmartwychwstaniu, ponad 500 braciom naraz. Więc wielu z tych ludzi, którzy teraz przechodzą perypetię, w końcu złapie ten niuans, w końcu się nawrócą, poddadzą jemu swoje ja. Patrzcie, jak Bóg to sprytnie wymyślił. By ludzie poddali mu swoje ja, by jego mogło być w końcu na wierzchu, by on mógł każdemu powiedzieć, co ma robić, by ludzie służyli jego planom. Dzięki temu Bóg będzie miał armię stworzeń na swe usługi, które będą posłusznie realizowały jego wizję. Czy tak? Czy on jest wielkim tego świata, takim wielkim tego świata, tyle że największym, któremu chodzi o to, by wszyscy zasuwali na jego konto? Czy takim jest władcą? Oczywiście nie. On nie oczekuje od nas niczego, czego by sam najpierw nie zrobił. On nie oczekuje od nas oddania, gdyby sam się nie oddał nam. On nie potrzebuje nas, byśmy budowali jego piramidę, jak egipski faraon. On jest oddany nam. On chciałby, by nasze pragnienia się spełniły, ale te dobre, nie te, które nas niszczą. On powiedział, że wielkim jest ten, który jest sługą. Jak ktoś chce być największy, niech będzie największym sługą. Dlatego sam stał się największym sługą. Oddał dla nas wszystko, co miał najcenniejszego. Nie zostawił sobie nic. On nie chce wykorzystać nas dla swoich celów. On pragnie, by nasze pragnienia się spełniły, a my pragniemy, żeby jego pragnienia się spełniły. On zaprasza nas do strefy, gdzie każdy nastawiony jest na służenie. A ta strefa nazywa się niebo. Miejsce, gdzie żadne ja nie jest na tronie. Bóg jest miłością, a miłość nie szuka swego. On nie szuka swego, on szuka naszego dobra, a my jego. Ci z nas, którzy podjęliśmy odpowiednią decyzję i teraz tak mamy w sercach, bo zostały odrodzone przez Ducha Świętego, że pragniemy, żeby jego pragnienia się spełniły. Ta strefa nazywa się niebo. To, że czasoprzestrzeń się zakrzywia, to jest szczegół. Najważniejsze, że niebo to jest strefa doskonałej jedności, dlatego, że nikt nie szuka swego. Przebłysków tej strefy, przebłysków nieba, możemy doświadczać już tutaj, gdy Duch Święty odrodzi serce człowieka, dokona tej operacji na sercu, bo człowiek o nią prosi, że chciałby żyć dla Boga i dla innych, już nie dla siebie. Dlatego mogę szczerze powiedzieć do kogoś z was, ja nie mam swoich spraw. Moją sprawą są twoje sprawy. Ja nie jestem wielkim tego świata, który potrzebuje ludzi, żeby realizowali jego wizję, który będzie mówił, co mają robić, by pracowali na jego wizję. Mogę powiedzieć szczerze, co zresztą powiedziałem komuś w ostatnim tygodniu, kto jeszcze nie zaufał Chrystusowi nawet, powiedziałem, moim problemem są Twoje problemy. Moim pragnieniem jest, by Twoje pragnienia się zrealizowały. Oczywiście mam pewne wizje, co chciałbym, by się stało, ale nie jestem faraonem, który buduje swoją piramidę i potrzebuję ludzi, żeby zbudowali moją piramidę. Chociaż mam wielkie wizje i może przypominają piramidę, ale jest to zupełnie inna piramida. Nie jest to piramida egipska, gdzie faraon wysysał soki z setek tysięcy ludzi. Tu jest inna piramida, jak Via 57. Co to jest Via 57? Kto wie? Via 57. No, nie szukaj, proszę nie szukać w internecie. Odwołuję się do waszej... To jest budowla. Via 57 to jest budowla przypominająca właśnie piramidę. Gdy się patrzy na Manhattan od strony Hudson River, czyli od zachodu, na wysokości 57 ulicy, niesamowita budowla przypominająca piramidę, lśniąca w słońcu blaskiem aluminium, dzieło duńskiego architekta Bjarke Ingelsa. Chociaż na żywo nie widziałem, bo ukończona parę miesięcy temu. Zupełnie inna niż egipska piramida, bo żywa, wspaniałe mieszkania, w oknach uśmiechnięci ludzie, tak sobie to wyobrażam, bo ich pragnienia się spełniły. A więc... Podstawa zupełnie inna. Pragnienie, by pragnienia ludzi się zrealizowały. No, to jest w dobie internetu. Już skończony? No to dosyć świeże zdjęcie. To już teraz nie mogę odwołać się do waszej wyobraźni, bo już to widzicie. A chciałem powiedzieć, miałem taką myśl w tym tygodniu, że świat się niedługo zmieni i... będziemy mieli troszeczkę dosyć obrazów i wrócimy do słowa. I wszystko będziemy opisywali słowami. Wyrzucimy Władców Pierścieni w wersji filmowej. Będziemy czytali i każdy będzie miał swoje wyobrażenie. Także nie wyrzucajcie książek z domu, nie, kart bibliotecznych nie wyrzucajcie. Słowo wraca. Okej, to taka dygresja. A więc podstawa zupełnie inna. Pragnieniem jest, by pragnienia ludzi się zrealizowały, oczywiście te najlepsze, idące w parze za pragnieniami Boga. Tym, co mnie najbardziej osobiście boli, gdybym miał tak się wgłębić, to jest to, gdy ludzie się rozczarowują i chciałbym, żeby weszli na drogę, na której nigdy się nie rozczarują. Może do tego trzeba będzie zbudować piramidę, ale z zupełnie innej motywacji. Szczęście ludzi, żeby się nie rozczarowali teraz za życia i przede wszystkim, gdy pójdą do wieczności. Jestem cegiełką w tej piramidzie, a fundamentem jest kto? Jezus Chrystus. I chciałbym przyczynić się, to jest moje największe pragnienie, chciałbym przyczynić się do jej budowania. Jezus jest fundamentem. Jego motywem nie jest wykorzystanie stworzenia, ale służenie Mu, bo dla Niego naprawdę być kimś wielkim, to jest służyć. Dlaczego miałby się poniżać do wykorzystywania stworzenia. On chce być naprawdę wielki, dlatego jest największym sługą. To jest strefa zwana niebem. Już się zaczęło. Zakrzywienie czasoprzestrzeni, takie różne cuda, jak te, o którym dzisiaj czytaliśmy. To, że uczniowie zostali teleportowani w sekundę, 5 kilometrów. Czyli różne cuda materialne, to jest szczegół. Najważniejsze jest to poddanie swojego ja, nieposiadanie życia dla siebie, ale dla innych. Już się zaczęło w sercach tych, którzy wybrali Boga nad sobą, podjęli decyzję nawrócenia. Ty też możesz dostać się do tej strefy, w odpowiednim momencie zaprosić Chrystusa do swojego życia. Może przed tobą jeszcze pewna droga, tak jak przed ludźmi w naszej historii, którzy za jakiś czas staną się uczniami, ale póki co łapią dopiero, o co chodzi. Może już nazywasz Chrystusa królem w swoich słowach, ale tak naprawdę potrzebny jest ci, żebyś zrealizował swoje zamiary. Mówisz mu, co ma robić? A może już dzisiaj powiesz Chrystusowi, zapraszam cię do mojego życia, na najważniejsze miejsce, na tron. Ja schodzę z tronu. Nie chcę już mieć życia dla siebie, chcę żyć dla ciebie. To jest niuans, który decyduje. Taki malutki przełącznik, lekceważony przez wielu ludzi, który trzeba włączyć, jak skrawek taśmy, który trzeba odkleić, ale ty go nie pomiń. Bo cóż może być cenniejszego niż to, żeby właśnie tam być, w tej strefie Boga w niebie. Od tego zależy wszystko.